gość dnia.
Minęła godzina 13.10, Anna Stańczak, zapraszam na gościa dnia. W studiu Stanisław Kwiatkowski, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku. Dzień dobry.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
Szpital po raz pierwszy otrzymał certyfikat akredytacyjny dla zakładu patomorfologii. Co to w praktyce oznacza?
No, to bardzo dużo oznacza, bo tu należy dodać, że również po raz trzeci w krótkim czasie otrzymał również certyfikat akredytacyjny dla całego szpitala. Ten certyfikat dla zakładu patomorfologii był jak gdyby takim cząstkowym certyfikatem, jak gdyby, który pomógł, czy był niezbędny, czy w zakresie pozyskiwania tego całokształtu certyfikacji szpitala. Ta certyfikacja odbyła się, bodajże dobrze pamiętam, trzydniowa we wrześniu 21-23. Było 8 audytorów, którzy sprawdzali praktycznie każdą komórkę, oprócz zakładu patomorfologii, która już miała taki przegląd. Ta certyfikacja odbyła się na wniosek szpitala. To nie jest tak, że ktoś tam przyjeżdża z urzędu, tylko szpital występuje z wnioskiem. Wnioskodawcą czy adresatem wniosku jest Centrum Monitorowania Jakości w Krakowie. To jest agencja czy firma, tak to można powiedzieć, podległa Ministerstwu Zdrowia. Jedyna, którą aprobuje pod względem zgodności z normami Narodowy Fundusz Zdrowia, i szpital już był po raz trzeci poddawał się takiej certyfikacji. Certyfikat jest ważny 3 lata, a więc w tej chwili rozpoczynamy 7 rok jak gdyby działalności ze znakiem jakości. Ten znak, uzyskanie tego znaku jakości, to ma kilka wymiernych przykładów. Pierwsza, no to jest ten prestiż, że szpital na 100 punktów możliwych otrzymał 79 punktów, a więc spełnia w większości normy, jakie, czy procedury, które są wymagane przy funkcjonowaniu szpitala. Oczywiście mamy świadomość tą, że nie wpadamy w taką melancholię, że my tu jesteśmy najlepsi. Oczywiście mamy wiele wad jeszcze, wiele rzeczy do zrobienia i tego jesteśmy świadomi, ale to, co robimy i jak robimy, jednostka certyfikująca oceniła nas na 79 punktów na 100 możliwych, których jest praktycznie są nieosiągalne. To jest pierwszy wymiar. Drugi wymiar to jest taki, że z posiadania takiego certyfikatu przez szpital uzyskuje się dodatkowe środki finansowe z Narodowego Funduszu Zdrowia w granicy od 1 miliona do 3 milionów. No, biorąc pod uwagę, że finansowanie szpitali jest bardzo ubogie i niekiedy nie wystarcza na leczenie, a w większości nie wystarcza na leczenie w rozliczeniu rocznym wszystkich pacjentów, to każda złotówka zdobyta na zewnątrz w jakikolwiek sposób powoduje, że te pieniądze nam się bardzo, ale to bardzo przydają. No i trzecie, chyba też bardzo ważne znaczenie czy tej certyfikacji jest takie, że już coraz częściej ubiegając się o środki z różnych programów pomocowych, programów medycznych, jednym z warunków ocenialnych jest posiadanie certyfikatu jakości właśnie nadanego przez Centrum Monitorowania Jakości z Krakowa. I mając taki certyfikat, nasze jak gdyby ranking punktowy się podnosi bardzo wysoko i nie ukrywam, że z tego powodu my kilka takich programów zdobyliśmy i były to znaczące środki dofinansujące naszą działalność, szczególnie działalność inwestycyjną, bo to jest inwestycyjna, bo to szczególnie w tym kierunku to idzie. Także posiadanie takiego certyfikatu jest bardzo korzystne w moim odczuciu do szpitala i tu, jeżeli mam okazję, chciałbym wszystkim pracownikom szpitala bardzo gorąco podziękować za przygotowanie się do tej certyfikacji, za właściwą postawę w rozmowie z audytorami. No naprawdę wszystkim bardzo gorąco dziękuję, bo to jest sukces pracowników Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku. To nie jest sukces dyrektora czy całej tak dyrekcji, to jest sukces wszystkich pracowników szpitala i za to bardzo gorąco dziękuję.
Wspomniał pan tutaj o 79 punktach, tak?
Tak.
Jak to wygląda to punktowanie? Co jest dokładnie punktowane?
Można dostać za na przykład tam przykład szpital, jest tych procedur bodajże 150 i za każdą procedurę można dostać 5, 3, 1 lub 0. No i szpital na przykład segreguje odpady medyczne, czy w ogóle odpady. A więc pamiętam poprzednio audytor znalazł, jak szedł do składowiska odpadów, na ulicy znalazł, czy na chodniku znalazł rękawiczkę. I z tego powodu nie dostaliśmy z tej segregacji 5 punktów, tylko 3.
A rękawiczka mogła być rzucona przez przechodnia.
Mogła być rzucona, właśnie. No więc takie są standardy, że te odpady powinny być segregowane. Na przykład w tej chwili audytor wysypał 5 worków ze śmieciami komunalnymi. I patrzył, czy w odpadach komunalnych nie było odpadów medycznych. Rękawiczek, butelek po kroplówkach, jakichś tam opatrunków i tak dalej. A więc to są te standardy, które szpitale, których może nie widać na gołym okiem w życiu codziennym, ale trzeba spełniać. Trzeba pewnie spełniać pewne procedury zachowania się z pacjentem. Czy pacjent jest informowany w czasie przyjmowania, w razie terapii, czy są w historii choroby na przykład podpisy na zgodę leczenia, kogo ma poinformować, zgodę na zabieg operacyjny. To są takie przykłady i oni przeglądają tą dokumentację medyczną i, no, i to jest właśnie ocenialne, czy jest ta zgoda, czy jest zgoda na zabieg, czy jest wypełnione, kogo powiadomiłem. Tutaj jeszcze mamy wiele do zrobienia. Ta dokumentacja medyczna, dopóki ona nie będzie w pełni elektroniczna, czyli w każdą czynność, czy każdy wywiad personel medyczny nie wklepie to do komputera, a będzie pisane, no to są różne takie style pisania, jedne bardziej czytelne, drugie mniej.
Jak to lekarze zwłaszcza.
Jak to lekarze, no tak się mówi, piszesz jak doktor. Ale już idziemy dużymi krokami, żeby cała dokumentacja była w systemie informatycznym. Wiele już mamy tych dokumentów, jest robionych informatycznie. Mam nadzieję, że do następnej certyfikacji ta dokumentacja medyczna będzie bardzo czytelna i będzie kompletna, bo system tak to mniej więcej pozwala, że nie można zamknąć dokumentacji medycznej, gdy nie masz wszystkiego zrobione. Także oczywiście są to duże trudności z tym, mamy lekarzy mało, system informatyczny, tak patrząc obiektywnie, to nie powinien przyspieszyć pewne działania, niestety trzeba usiąść, sklepać, znaleźć, a to się kółko kręci, ale za długo, albo tak, no to są, a tutaj no, napisać jakiś sznureczek w dokumentacji i tak dalej, jest to dużo szybciej. System informatyczny wymaga trochę więcej czasu, ale jest bardziej dokładny, sumienny, dokumentacja jest taka, jak powinna być, bo trzeba napisać, wypełnić rubryki jedną, żeby wypisać następną. Z tym mamy kłopoty, bo to znowu myślę, że wszyscy są już informatycznie jak gdyby obyci z różnymi urządzeniami, ale no, to jeszcze potrzebuje czasu, jak powiedziałem, myślę, że do końca do następnej akredytacji, czwartej, ta dokumentacja powinna być już elektroniczna.
No to na pewno. Niedawno sobie nie wyobrażaliśmy tak naprawdę recepty elektronicznej, a teraz wszyscy z tego korzystają i naprawdę są zadowoleni.
Recepty, zwolnienia, prawda, zwolnienia. I tak dalej.
Mhm. Wspomniał pan tutaj o, że lekarzy jest mało. Ostatnio jak rozmawialiśmy, to tak naprawdę szpital pilnie potrzebował lekarzy, ponieważ sytuacja kadrowa była już dramatyczna. Jak to teraz wygląda?
Ona się nie zmienia, a nawet się pogłębia. Wojewódzki Szpital Zespolny w Płocku jest dużą leczniczą, na której się opiera praktycznie ostatni etap poszukiwania pomocy zdrowotnej czy medycznej przez pacjenta. Te okoliczne szpitale, które tutaj otaczają Płock, no one są takimi jak gdyby przejściowymi lecznicami do tego, żeby pacjent tam pozyskał tą pomoc medyczną, natomiast te trudniejsze przypadki, wszystko jedzie tutaj do wojewódzkiego szpitala. No, na przykład są te powiatowe szpitale, do których nawet karetki nie podjeżdżają, no bo jeżeli jest złamanie ortopedyczne czy jakiś cięższy przypadek, no to po prostu nie są do takiego przygotowania, do takiego leczenia. Tych lekarzy naprawdę nam ciągle brakuje. Dzisiaj od rana na przykład była się wielka debata w dyrekcji na temat problemu z lekarzami na oddziale pediatrycznym. Pacjentów jest bodajże chyba ponad 30, między 35 a 40. Lekarzy nie ma, no bo to jest, wiemy jak stresujące jest leczenie dzieci małych obywateli. Tych lekarzy nie ma, odchodzą, idą do innych, bardziej może mniej stresujących miejsc pracy, mniej więcej na podobne wynagrodzenie i tam jest ciągle potrzeba zatrudnienia lekarzy. Mam nadzieję, że do zatrzymania czy przyjęć, czy zatrzymania w ogóle pracy nie dojdzie, trwają cały czas rozmowy, ale takie problemy są i na przykładzie tego oddziału są inne oddziały, internistyczny, oddział zakaźny, oddział nefrologiczny, oddział neurotraumatologiczny. Są to oddziały, które praktycznie na styku funkcjonują. Najważniejszy jest problem, czy najpoważniejszy problem z obsadą dyżurów. No, szpital działa w systemie całodobowym i lekarz musi obsadzić dyżury, a po dyżurze musi zejść do domu. I żeby ktoś miał pracować następnego dnia, no to musi być następny lekarz i przygotowany do objęcia dyżuru. To jest cały system pracy całodobowej i tych lekarzy jest coraz mniej. No, my walczymy o te, ja już tu kilka razy na różnych mediach wypowiadałem się, że jest w naszym odczuciu, to jest nasze odczucie, ale myślę, że znajdujemy również zwolenników, że jest złe rozmieszczenie lekarzy rezydentów, którzy wykonują rezydenturę i lekarz rezydent powinien być jakoś kontrolowanie rozmieszczany. No są oddziały na przykład, ja to powtarzam, jeden z oddziałów kardiologicznych, klinicznych w Warszawie ma 60 parę łóżek, mniej więcej tyle, co i nasz kardiologiczny. U nas jest zatrudnionych 14 lekarzy, natomiast tam jest zatrudnionych 27 wykształconych specjalistów i 24 rezydentów, a więc prawie jeden lekarz na jedno łóżko. Nie ma siły, żeby ściągnąć tego rezydenta, no bo praktycznie on jest nosicielem jak gdyby środków finansowych, które finansuje państwo. I jeżeli byłaby inna dystrybucja, żeby to dyrektorzy decydowali, ile tych rezydentów i opłacali, to myślę, że te trendy by się odwróciły. No. Wyczytałem ostatnio w jakichś mediach, że jest projekt ustawy ministra zdrowia, który będzie mówił, że nie będą opłacane rezydentury. No to by było, stwarzałoby szansę, że w ten czas dyrektor takiej tej kliniki w Warszawie nie zatrudniałby 24 własnych środków, tylko ci rezydenci przyszliby do Płocka, do Kostlina, tu by poszukiwali, bo tu są potrzebni, tam nie są potrzebni. Czy to się zmieni? nie wiem, ale no, system rozmieszczania rezydentów jest fatalny. Ja się nie dziwię, bo z drugiej strony, ponieważ ta osoba, która studiuje w Warszawie 5 czy 6 lat, tam później będzie zdawała egzamin przy swoim profesorze, swoim mistrzu, no, chce tam zostać. W międzyczasie niektórzy zakładają rodziny, rodzice kupują mieszkania. To już nie będzie przychodziła do Płocka, gdzie tam z takiego wielkiego światu jak Warszawa przeprowadza się do Płocka, czy do Gostyna, czy do Sierca. Już w tym wieku nie wypada i to tak, i to chyba ten trend tak wygląda.
Może to się zmieni po tym, jak kierunek został otworzony, zostanie otworzony.
No liczymy bardzo na ten kierunek lekarski w tym Płocku. My po prostu przebieramy, przepraszam za określenie, nogami, żeby to się udało panu rektorowi Słodkiemu. Jesteśmy w ciągłym kontakcie i po prostu wszystkie te potrzeby, które i te dokumenty, które są potrzebne do uruchomienia tego kierunku, oni już byłby, żeśmy praktycznie z ręki dawali. Mam nadzieję, że no, jest to proces, który jak gdyby poprawi się za kilka lat, prawda, bo to 5 lat studiów, później staż, 5 lat rezydentury, ale już moim zdaniem, gdy tu powstaną oddziały kliniczne w szpitalu wojewódzkim, bo one takie muszą powstać, to myślę, że personel już wykształcony, który chce robić oprócz zawodu wykonanego medycznego, robić również jakieś zdobycze naukowe, myślę, że będzie miał szansę tutaj zaistnieć w Płocku i te osiągnięcia naukowe osiągać. Także to myślimy również, że może niewielkiej ilości, ale będzie dopływała kadra po to, żeby tu się rozwijać i później kształcić nowych studentów.
Światełko w tunelu jest.
No jest światełko w tunelu. Myślę, że tak jak mieliśmy kłopoty z magistrami farmacji swego czasu, z radcami prawnymi, myślę, że to jest kilka lat, że ten problem się rozwiąże.
A jak wygląda sytuacja covidowa? Bo nie, no, widać, że jest coraz zimniej. Dzisiaj za oknem jest no już biało, więc ludzie zaczynają chorować. Jak to jest w szpitalu?
No, z uwagi na to, że nie ma obowiązku badania każdego pacjenta przychodzącego, czy to na SOR, czy do poradni, robienia badania na COVID, tylko robi się tym pacjentom, który już wyraźnie widać, że ten COVID posiada, to tak jest w całym szpitalu na tych 740 łóżkach jest tam od 5 do 10 pacjentów. No to dzisiaj na przykład jest 6 na różnych oddziałach, nie wiem ile na oddziale zakaźnym jest, ale to nie jest coś, co zwraca uwagę.
Mm-hmm. No, a jak wygląda
COVID jest taką jednostką chorobową jak inne jednostki. Mm-hmm.
A jak wygląda właśnie sytuacja oddziału zakaźnego po tym pożarze?
Oddział zakaźny jest w tej chwili w budynku głównym. Znaczy sam oddział fizycznie, natomiast budynek oddziału zakaźnego oddany jest wykonawcy cały do remontu. Tam remont miał być wykonywany w trzech etapach. Te etapy jak gdyby zostały wyeliminowane z uwagi na to, że wykonawca ma cały budynek do dyspozycji. Z uwagi na to, że miały być tam łóżka oddziału, nie ma tego oddziału, wykonawca ma cały budynek do dyspozycji, jak powiedziałem, i to mu jak gdyby pozwoli nadrobić w dość szybkim czasie tą stratę czasu, która była związana z pożarem dachu. Dzisiaj rozmawiałem z przedstawicielem firmy. Wszystkie w tej chwili trwają tynki, roboty wewnętrzne. Do końca roku budynek zostanie przykryty pokryciem dachowym. Także wszystko idzie zgodnie. Myślę, że na koniec września, tak jak jest zaplanowane, termin zostanie dotrzymany.
Stanisław Kwiatkowski, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego, był dzisiaj naszym gościem. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
I do usłyszenia.